Wielki jest nasz Bóg, wspaniały. Kochani, i dziękuję. I taki Bóg cudowny znalazł każdego z nas, którzy tu jesteśmy. Jak wielka wdzięczność, jak wielka chwała Jemu się należy. Gdzie bylibyśmy, gdyby On nas nie znalazł? Jaka nadzieja nasza by była? Ale słyszeliśmy już to wspaniałe Boże Słowo od samego początku. Pieśni dla Jego chwały, dla uwielbienia Jego imienia. Kochani, to jest wielka łaska, że dzisiaj też możemy być na tym miejscu. Wielu, bardzo wielu tego poranku nie doczekało. A tak jak śpiewamy w jednej pieśni, my się jeszcze obudzili, byśmy Boże się chwalili. Chciałbym przywitać wszystkich zgromadzonych na tym miejscu takim krótkim słowem z listu Piotra. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą, kochani. Bardzo ja tego potrzebuję, a tego życzę również wszystkim zgromadzonym i na tym miejscu. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeden z braci usługujących i w minioną niedzielę powiedział coś takiego: czytamy Słowo Boże, aby poznać duchowe prawdy, które powinny mieć wpływ na nasze życie. Boże Słowo przynosi życie. Kochani, jak to jest w naszym życiu? Czy to Słowo, Boże Słowo, przynosi to życie? Czy żyjemy tym Słowem każdego dnia, każdej chwili? Ja wiem, kochani, bo żyjemy w takim czasie, w takim świecie, kiedy diabeł chce nam każdą chwilkę naszego życia zabrać. Abyśmy nie myśleli, abyśmy nie mieli czasu, abyśmy nie mieli chwilki takiej, jak to jest napisane, żebyśmy mogli wejść w nasze serce, pomyśleć, gdzie ja jestem, co ja robię, jaka jest moja nadzieja. Żyjemy, no tak brzydko mówiąc, w zwariowanym czasie. Kochani, wszystko wokół nas pędzi i pędzi i pędzi. Dokąd? I na to pytanie powinniśmy sobie odpowiedzieć. Czy ja również daję się porwać temu nurtowi i tak pędzić z tym światem? Ten świat pędzi na zginienie. Czy to jest też moje zadanie? Musimy się bronić przed tym, prosić Pana, abyśmy mieli ten czas społeczności z Nim. Kochani, chciałbym podzielić się słowem zapisanym w jednym z psalmów. Może taki krótka taka refleksja. Co to są psalmy? Co to są psalmy? Są różne komentarze, które wyjaśniają nam, mówią. W jednym z komentarzy przeczytałem coś takiego, że psalm to jest z greckiego i łacińskiego psalmos, psalmus, z hebrajskiego mizemor, że jest to utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Takie bardzo mądre stwierdzenie, kochani, ale my na to patrzymy inaczej. To jest Boże Słowo. To jest to, co nas pociesza, co daje nam życie. To są modlitwy wierzących ludzi. To jest wołanie ludzi, którzy w utrapieniu serca nieraz byli, w przerażeniu. Kochani, znajdziemy w tych psalmach też historię ludu Bożego wybrania. Znajdziemy historię zbawienia. Znajdziemy proroctwa dotyczące Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa. I każdy z nas, jeśli czyta psalmy, ja miałem taki czas w moim życiu kiedyś, kiedy każdego poranku czytałem po kolei jakiś psalm. I to był taki błogosławiony czas dla mnie. Pan Bóg przez psalmy, przez to słowo, które było śpiewane przy akompaniamencie, no tak jak czytamy tutaj, ja nie znam się na muzyce, wybaczcie, ale instrumenty o 10 strunach, harfy, dzisiaj harfy nawet 46 strun mają, to są bardzo dobre instrumenty. Te instrumenty służyły jako akompaniament dla wykonywania słów pieśni, psalmu. I w ten sposób chwalono Boga. W ten sposób i dzisiaj my możemy odbierać to Boże błogosławieństwo, czytając psalmy, odnosząc tam wiele rzeczy znajdziemy dla naszych serc, dla pocieszenia, dla napomnienia, dla utwierdzenia wiary naszej. Ja bym chciał wspólnie z wami, kochani, przeczytać psalm 92. Psalm, pieśń na dzień sabatu. Kochani, gdybyśmy się już przy tym pierwszym wierszu zatrzymali, to jest wstęp, to właściwie zabrakłoby nam czasu na dalsze rozważenie, na spojrzenie na to, co ten psalm o czym mówi. Psalm, pieśń na dzień sabatu. Czym był sabat? To Słowo Boże mówi nam na ten temat bardzo, bardzo wiele. To był dzień odpoczynku. My dzisiaj mamy taki dzień odpoczynku. Ale dla Bożego ludu, dla narodu wybranego, dla narodu, który Pan Bóg wyprowadził z Egiptu, gdzie nie mieli odpoczynku, gdzie tam ich goniono do pracy, gdzie oni tam nie mieli chwili dla siebie, dla domu, dla rodziny. Kiedy Pan Bóg ich wyprowadził cudownie z tego domu niewoli, dał im odpoczynek. Sabat był przymierzem między tym ludem i Bogiem. Kiedy czytamy Ewangelię, to ja nie wiem, kochani, jak wy, ale czasami odnosiłem takie wrażenie, jak gdyby Pan Jezus walczył z tymi przepisami sabatu, ale to nie jest prawdą. Pan Jezus krytykował tych, którzy uczynili taką nadbudówkę tego dnia, tego święta. Ten dzień miał być dniem odpoczynku, miał być dniem radości, miał być dniem świętowania. A to, co uczyniono z tego dnia poprzez tą nadbudówkę tych różnych przepisów, stał się dniem ciężarem, którego nie mogli, którego ten naród nie mógł unieść. I Pan Jezus z tym walczył, że to nie tak miało być. Kochani, nie będziemy więcej przy tym się zatrzymywali, bo nam zabraknie czasu na... Mamy jeszcze tam sporo tych wersetów z tego psalmu, nad który nie przy wszystkich się zdążymy zatrzymać, ale przynajmniej przy niektórych. A więc w skrócie wiemy, co to są psalmy. W skrócie wspomnieliśmy o tym dniu odpoczynku, o sabacie. Czytając dalej, drugi wiersz. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Kochani, treść tego psalmu wskazuje na taką wdzięczność Bogu za to dzieło stworzenia. Wracając na chwilę jeszcze właśnie do tego dnia świętowania, dnia odpoczynku. Tam, czytając Boże Słowo, zobaczymy dwa aspekty tego sabatu. Pierwszy to jest właśnie ten, który był przymierzem między Bogiem i ludem wybranym. Ale też jest drugi aspekt. Aspekt, który wskazuje na dzieło Bożego stworzenia. Kiedy czytamy Boże Słowo, czytamy od początku, że Pan Bóg w ciągu sześciu dni stworzył wszystko, co nas otacza, człowieka, całą ziemię, wszystko, cały wszechświat w ciągu sześciu dni, a siódmego dnia odpoczął. I to był ten sabat w tym uniwersalnym takim spojrzeniu. W liście do Hebrajczyków, kiedy czytamy, jest również o tym wspomniane, że czeka nas ten czas wiecznego odpoczynku. I tu natchniony autor tego psalmu właśnie też wskazuje na tą wdzięczność Bogu za to dzieło Jego stworzenia. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Kochani, już wspominaliśmy, łaska Boża jest, że z poranku możemy być na tym miejscu. Wielu ludzi tego przywileju nie ma. Ale zastanawiający jest ten drugi wiersz. A w nocy wierność Twoją. Bożą wierność. Zobaczyłem to w ten sposób. W historii narodu Bożego było wiele ciemnych nocy, bardzo ciemnych nocy, mrocznych nocy. Ja myślę, że nie musimy sobie tego przypominać, bo czytając i Boże Słowo, i znając troszkę z historii, wiemy, ilu było przeciwników, wrogów, którzy chcieli ten naród doszczętnie zniszczyć. Tu chodziło o zniszczenie dzieła Bożego, o zniszczenie tego Bożego planu, który Pan Bóg miał względem tego narodu i później poprzez ten naród względem wszystkich ludów na ziemi. I tu ci ludzie, ten naród bardzo dobrze rozumie, co to znaczy Boża wierność. Nikomu nie udało się, chociaż wielcy tego świata byli, zniszczyć tego ludu, zniweczyć Bożego planu. I tu widzimy w tym Bożą wierność, bo Pan Bóg obiecał, Pan Bóg powiedział. Czyniono to wbrew Bożemu Słowu. Chciano pokazać, że tu Pan Bóg nie jest mocny zachować, że my mamy siłę i my to zrobimy i my to zniszczymy. Oczywiście stał za tym, wiemy kto, przeciwnik dusz naszych, szatan, który usiłuje w każdym miejscu, na każdym kroku to dzieło Boże zniszczyć. Ale dzięki Bogu Pan jest zwycięzcą. Dalej właśnie czytając w następnych wierszach widzimy, że tą wdzięczność za to Boże dzieło stworzenia. Szósty wiersz. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie. Bardzo głębokie są myśli Twoje. Jest to prawdą w naszym życiu? Widzimy tą wielkość Bożego dzieła. Widzimy tą głębię Bożych myśli. Niedoścignione są Boże myśli. Ale cośkolwiek z tego możemy zobaczyć, możemy przeżyć w naszym życiu i możemy być za to naszemu Panu wdzięczni. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. Nie tak dawno, chociaż może to już dawno, parę tygodni minęło, kiedy brat Małysz usługiwał z tego miejsca i mówił, kiedy składał świadectwo, chciał złożyć świadectwo, kiedy mówił o powadze tych czasów, w których żyjemy, to ci niektórzy ludzie mówili, ach, to zawsze tak było. To zawsze tak było. Dla nas to nic nadzwyczajnego. Kochani, czytając Boże Słowo wiemy, że to jest troszeczkę inaczej. Zdajemy sobie sprawę, w jak poważnym czasie żyjemy. Nadchodzą Boże sądy na tą ziemię. Straszliwe. Tego sobie nie potrafimy wyobrazić. Póki co ci ludzie zaślepieni w tym świecie nie widzą tego. Ale słucham wiadomości w radiu i kiedy coś się takiego nadzwyczajnego wydarzy, jakaś klęska, jakaś katastrofa, jakaś powódź, jakaś wichura, bardzo często później na koniec tego komentarza jest: od 150 lat czegoś takiego nie było. Albo najstarsi ludzie mówią, czegoś takiego w naszym życiu tu nie przeżyliśmy. Czy to coś nam mówi? Czytając Boże Słowo wiemy, co to oznacza. Człowiek nierozumny, bez Boga, tego nie widzi i idzie w tą pułapkę zastawioną przez diabła na wieczne zginienie. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. Kochani, w Biblii Tysiąclecia jest to jeszcze troszeczkę inaczej przetłumaczone i myślę, że lepiej. Zacytuję to teraz. Chociaż występni plenią się jak zielsko i złoczyńcy jaśnieją przepychem. Złoczyńcy jaśnieją przepychem. Kochani, ja myślę, że nie muszę tego komentować, tłumaczyć. My widzimy to na co dzień. Występni plenią się jak zielsko. Do czasu. Do czasu. W księdze Malachiasza jest takie słowo. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. W księdze Malachiasza jest coś takiego. Tak, kochani, nieraz, ja nie wiem, czy nie mieliście takiej pokusy, czy takie myśli do naszego serca nie doszły. Panie, staram się żyć według Twojego słowa. No, mniej czy bardziej mi się to udaje, ale miłuję Ciebie. Kocham Ciebie, chcę chodzić Twoimi drogami, a tyle cierpień na mojej drodze. A tak czasami no, nie bardzo mi się wiedzie. A tutaj ten bezbożny jaśnieje przepychem. Chcielibyśmy zamienić się miejscami? Myślę, że nie. Mamy coś więcej. Mamy wspaniałego Boga. Mamy wspaniałą nadzieję wiecznego życia. Kochani, nawet nie wyobrażamy sobie, jak wspaniale będzie tam u naszego Pana. Ja myślę, że nie chcielibyśmy się zamienić miejscami. Ale w życiu tak czasami bywa. Nieraz takie myśli przychodzą. Oczywiście wiemy, że to ten przeciwnik naszej duszy, on nam podsyła takie. On chciałby, żebyśmy my mieli pretensje do naszego Pana, żebyśmy my robili Mu jakieś wyrzuty, żebyśmy my nie lgnęli do Niego całym sercem. Chcę wprowadzić takie zamieszanie, ale ja myślę, że czytając Boże Słowo, mając bliską społeczność z Panem, rozpoznajemy to działanie tego złośnika. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki, bo oto nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo oto nieprzyjaciele Twoi zginą, pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Taki jest los bezbożnych, tych, którzy odstępują od Boga, którzy nie mają w Nim nadziei, dla których Bogiem jest to, co mają na tym świecie. Zanim przeczytam kolejny werset, zadam pytanie takie. Czy wierzący mają rogi? Niektórzy z was może powiedzą, o tak, odczuliśmy to na własnej skórze. Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu. Tu nie o takie rogi może chodzi. Ale dlaczego akurat to słowo jest zapisane? Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu. Co Pan Bóg chce do nas przez to powiedzieć? Kochani, nie jest nic tak bezinteresownie zapisane w tym słowie. Każdy, czytaliśmy tu, bardzo głębokie są myśli Boże. I tu Duch Święty również nie pomylił się. Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu. Kochani, oglądałem kiedyś taki przyrodniczy film. I na nim widziałem stado bawołów pasących się i wokół zaczęły zbierać się lwy. I co te zwierzęta zrobiły? Wszystkie młode, wszystkie słabsze poszły do środka. A te bawoły ustawiły się frontem do tych lwów, nastawiły te rogi i czekały. Nie miały odwagi te lwy zaatakować. Nie miały. My wiemy, że wokół nas diabeł chodzi jak lew ryczący. One ryczały, one próbowały nastraszyć, ale te rogi tych bawołów ustawione były dla nich przeszkodą nie do pokonania. Te zwierzęta czują się bezpieczne w gromadzie takiej, ale zdarzyło się, te lwy nie dały za wygraną. Gdzieś tam się pochowały i czekały. I jedno z tych zwierząt, tak skubiąc trawę i idąc za tym lepszym pożywieniem, oddaliło się od tego stada. I wtedy zostało zaatakowane przez te lwy. Kochani, gdyby to zwierzę nie wpadło w panikę, to ono było na tyle silne, bo jeden z lwów chciał zaatakować i o mało nie przypłacił tego życiem. One mają bardzo ostre rogi, ale to zwierzę wpadło w panikę. Ono zaczęło atakować te lwy, a wiemy, bawoł jest bardzo ciężkim stworzeniem. Lew jest zwinny, szybki, a ono, ten bawoł zaczął ganiać te poszczególne lwy, no i oczywiście szybko z sił opadł. I już nie było dla niego ratunku. Gdyby spokojnie zaczął wycofywać się, dołączyłby do stada, byłby bezpieczny, ale wpadł w panikę. Kochani, ja wziąłem z tego lekcję dla mojego życia. zdarzało mi się nieraz, że no, sytuacja była taka, że no, właściwie nie wiedziałem, co robić. Zacząłem wpadać w panikę. Ale na szczęście, my mamy do kogo wołać o pomoc. My mamy do kogo wołać o pomoc. I Pan Bóg pomógł. Nie tak dawno miałem taką sytuację. I kochani, no po ludzku beznadziejna, no rwać włosy z głowy. Ale powiedziałem, kiedy tak troszeczkę się uspokoiłem, powiedziałem: Panie Boże, jakkolwiek rozwiążesz ten problem, ja Tobie ufam. I kochani, tak jakby ciężar z serca spadł. Bardzo szybko ten problem został rozwiązany. Oczywiście nie zawsze jest to tak, jak my byśmy chcieli, jak my byśmy pragnęli. Ale jeśli wiemy, jeśli mamy tą ufność w Bogu naszym, to wiemy, że to było najlepsze rozwiązanie. I to była taka dla mnie lekcja. Spokojnie, zaufaj Panu. Zaufaj Panu. On Ci pomoże. On nie pozwoli, by Cię te lwy pożarły. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Na wschodzie to był bardzo szeroko stosowany zwyczaj. Namaszczano na królów, namaszczano chorych, namaszczano przy różnych okazjach. Ale w pierwszym liście Jana czytamy takie słowo: a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Kochani, to Boże namaszczenie dla zrozumienia Jego słowa, dla poznawania Jego jest dla nas błogosławieństwem. Macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, czytamy w liście do Hebrajczyków. Ja myślę, że wdzięczni jesteśmy Bogu też za to, że On daje nam poznawać siebie poprzez to namaszczenie naszego serca, naszego umysłu, że możemy widzieć w tym, co nas otacza, Boże wielkie, wspaniałe dzieła. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. I tu znów takie zaskoczenie. Dlaczego porównanie sprawiedliwy wyrośnie jak palma? Czy ten autor tego psalmu nie słyszał o sekwojach? Palma ma około 30 metrów wysokości, ale sekwoja to jest drzewo. 115 metrów. 115 metrów. Kochani, byłem kiedyś, miałem przyjemność być na w Pałacu Kultury w Warszawie na 30 piętrze, tam jest taki taras z którego można panoramę oglądać, to jest na wysokości 130 metrów. A tu 115 metrów. Stamtąd ludzie jak mróweczki, czyli 15 metrów niżej, no to niewiele. Takie drzewo, to trudno sobie wyobrazić. Czyżby autor tego psalmu nie widział wspanialszych drzew? Dlaczego palma? Rozmawialiśmy kiedyś tak na temat Bożego Słowa w rodzinnym gronie i ktoś zwrócił uwagę. Czemu palma? Specyficzne drzewo. Tu chodzi o palmę daktylową, bo czytamy, zresztą przytoczę to później troszeczkę, tam jest wyraźnie powiedziane o tym. Palma kokosowa ma takie owoce, które są niebezpieczne dla człowieka. Jeśli spadnie, to może zabić. Mamy taki w domu orzech kokosowy, wyschnięty już, ale nie chciałbym nim w głowę dostać. A jeśli to z wysokości koło, powiedzmy, 20 metrów spadnie na głowę, często kończy się śmiercią człowieka. Ale palma daktylowa. Daktyle to są bardzo małe, małe, słodkie owoce, dobre. I tu chodzi o palmę daktylową. Otóż ona, to jest bardzo specyficzne drzewo. Potrzebuje bardzo dużo, ogromne ilości czystej wody, ażeby się ukorzenić. I na początku trwa ten proces ukorzeniania. Następnie przychodzi ten czas wzrostu. I wtedy, mając mocne korzenie, to drzewo prościuteńko rośnie. Nie przeszkadzają mu wichury, nie przeszkadzają mu burze piaskowe. Ono rośnie prościuteńko do góry. Nie jest możliwe genetyczne połączenie z innym gatunkiem. To jest wyjątkowa cecha. Wszystkie inne rośliny, a dzisiaj jest na to moda, genetycznie można łączyć rośliny i nie tylko rośliny. Wiemy, że to dzisiaj jest bardzo modne. Żywność genetycznie modyfikowana. Tu ta roślina, to drzewo nie da się genetycznie zmodyfikować. W Pieśni nad Pieśniami oblubieniec mówi do oblubienicy: Twoja postać podobna jest do palmy. I dalej: zerwę wiązkę jej daktyli. A więc to jest coś pięknego, to jest przykład takiej doskonałości. Kiedy oglądamy zdjęcia, filmy tu ze wschodu, gdzie te palmy rosną, to możemy zobaczyć te proste, piękne rośliny, drzewa palmowe. Dlatego, że one są dobrze ukorzenione. Dlatego, że one na początku potrzebowały bardzo, bardzo dużo czystej wody. Jest, mówi nam to coś, kochani? Tu brat pastor bodajże w zeszłą niedzielę wspomniał o rozmowie ze starszym bratem. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, to jest u naszych południowych sąsiadów, że tam właśnie ten brat zauważył, że to młode pokolenie nie jest ukorzenione w wierze w Panu Jezusie Chrystusie. I kochani, czytając to słowo, możemy zrozumieć dlaczego. Tu mamy przykład. Ja myślę, że my tego problemu może nie mamy, ale oby, aby ta roślina była ukorzeniona, potrzebuje bardzo dużo czystej wody. Kochani, Słowo Boże. Słowo Boże, które nas ukorzenia, umacnia, które powoduje to, że prosto się trzymamy na Bożej drodze, że te wichry i burze życiowe nie potrafią nas połamać. A więc ten przykład palmy. Nie nadaremno właśnie to drzewo zostało tutaj napisane. Tu widzimy też tą wielką Bożą mądrość. Dalej czytamy. Rozrośnie się cedr Libanu. I znowu przykład. Dlaczego cedr? Dlaczego to drzewo? Czym się charakteryzuje ten cedr Libanu? Kochani, wiemy, że to drzewo cedrowe było używane do budowy świątyni. Kiedy Salomon budował świątynię, miał sprzymierzeńca w Libanie, który na swoich robotników wysyłał, a byli to fachowcy odcinania drzew, i to drzewo przysyłał, ile tylko Salomon potrzebował do budowy świątyni. A więc to był materiał do budowy świątyni. Jeszcze jedna cecha. Odporne na szkodniki. Odporne na szkodniki. Kochani, czy nam to również coś mówi? Ileż jest szkodników dla naszego duchowego życia? Ileż jest szkodników? To drzewo odporne było na szkodniki. Poza tym olejek cedrowy używany w przemyśle, gdzie wyrabiają pachnidła, różne kremy, to też było coś przyjemnego, coś miłego dla człowieka. I dlatego niedaremnie tutaj są te przykłady palmy, cedru użyte. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Salomon, kiedy wybudował świątynię, on, jak pamiętamy, jak czytamy w Bożym Słowie, był bardzo mądrym człowiekiem. On robił różne doświadczenia też. Sadził, czytamy, że sadził piękne ogrody. On zasadził cedry, on zasadził palmy na dziedzińcach świątyni. Kochani, to nie było środowisko dla tych drzew odpowiednie. Cedry rosły w Libanie, tam, gdzie był, na zboczach gór, gdzie był bardzo ostry klimat. Palmy rosły na pustyni często. Tu nie było to odpowiednie środowisko. Ale Salomon robił doświadczenia. On posadził te drzewa. Chciał, żeby tam było pięknie. Kochani, czy my, pochodzący z pogan, czy nasze środowisko, nasze miejsce było w świątyni? Zostaliśmy przesadzeni. Zostaliśmy przesadzeni i zasadzeni w domu pańskim. Dzięki łasce Bożej. dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Jego zmiłowaniu. Tam nie było miejsca dla nas. To nie było odpowiednie miejsce. A jednak, zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. Do naszych sędziwych. Ktoś powiedział, nie starzejemy się, gdyż z każdym dniem zbliżamy się do naszych prawdziwych narodzin. Kochani, to co najlepsze przed nami. To co najlepsze przed nami. Nie starzejemy się. Chociaż to nasze ciało, no, jest jak jest. Ale my zbliżamy się do takich prawdziwych naszych narodzin. Wtedy, kiedy zaczniemy prawdziwe życie. To jest wstęp tutaj, pełen mozołu, pełen doświadczenia, pełen trudności. Ale to, co najlepsze przed nami. W podsumowaniu chciałbym życzyć naszym młodym, młodszym i nie tylko, aby byli jak palmy, by pragnęli tej czystej wody Słowa Bożego, by mogli się ukorzenić w Panu Jezusie Chrystusie, by mogli wzrastać i być przykładem dla tych, którzy wokół giną. Dla sędziwych naszych. Cedr był też drzewem takim długowiecznym. Sędziwi, bracia, siostry są obrazem też długowieczności, no, w tym życiu. Ale abyście, kochani, byli tym przykładem dla młodszych, tym materiałem, z którego budowana jest Boża świątynia. Tymi, którzy nie dają się, nie poddają się różnym szkodnikom. Tymi, którzy wiernie trwają przy Bożym Słowie. Tego chciałbym życzyć Wam, sobie, abyśmy zasadzeni w domu Pańskim wyrastali w dziedzińcach Boga naszego, wspólnie się budując, pocieszając, wzmacniając, chwaląc wielkie i wspaniałe Boże imię. Niech nam Pan w tym dopomoże. Niech dopomoże nam wytrwać przy Nim, budować się Jego Słowem, wzajemnie się pocieszać, wzmacniać i chodzić każdego dnia przed